dzisiejszych realiach to będzie tak, że rentowność dewelopera jest między 20%, a w dobrym przypadku 40%.
Czy to ostatnia szansa, by nagrać taki odcinek z ciekawymi samochodami na tle budowy, czy przewidujesz, że żadnego tąpnięcia i katastrofy w Twojej branży nie będzie? Czy to jest dobry czas dla deweloperów, czy jednak obgryzacie powoli paznokcie? Dochodzi do tego, z tego co słyszałem, że Ukraińcy nie chcą na budowach współpracować z pracownikami z Białorusi. Ty na budowie miałeś kilkadziesiąt osób obywatelstwa ukraińskiego, którzy wyjechali na front i teraz gdzieś tam z karabinami po lasach i okolicach Kijowa biegają. Znasz tę historię?
Tak, i to oczywiście to były osoby, które pracowały u mnie na budowie.
Ile 10 tysięcy czy 100 tysięcy wystarczy, by pomyśleć o własnej inwestycji deweloperskiej? Jaki jest próg wejścia do branży?
I tu zaskoczę, myślę, bo was wszystkich, bo uważam, że jest to kwota.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Dokładnie 8 lat temu opublikowałem w sieci pierwszy wywiad i chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że ze mną tak długo już jesteście. A teraz przechodzimy do meritum. Szalejąca inflacja, podwyżka stóp procentowych i wojna na wschodzie, mająca swoje odbicie w polskiej gospodarce, to wszystko w znacznym stopniu wpływa także na rynek nieruchomości. W związku z tym postanowiłem zaprosić do swojego programu prawnika i ekonomistę Radosława Musiała, który większość swojego życia poświęcił tematyce nieruchomości. Swoją wiedzą podzieli się z Wami nie tylko w dzisiejszym odcinku, ale także na warsztatach realizowanych przy współpracy z marką edukacyjną Developuj.pl, szkolącą z zarządzania projektami deweloperskimi. Najbliższe warsztaty odbędą się między 13 a 15 maja. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie filmu. Dodam, że w ostatnich dniach premierę miała książka Radosława Musiała pod tytułem Od budowy bliźniaka po budowę bloków, do której link także znajdziecie w opisie. A teraz lepiej poznajmy bohatera mojego materiału.
Na swoim koncie mam sprzedanych ponad 2,5 tysiące nieruchomości w ciągu 17 lat. Oprócz tego jestem miłośnikiem samochodów, jak zauważyliście, ze Stuttgartu. To jest też dowód na to, że nie tylko warto pracować, że trzeba jakoś żyć, trzeba realizować swoje marzenia, swoje pasje i swoje sukcesy, za które trzeba się wynagrodzić. Jeśli chodzi o pomarańcze, tak którą nazywam, no to jest auto takie na weekendy, takie do tak naprawdę zabawy, pojechać, przejechać się. Nigdy nie byłem tym samochodem na żadnym torze, ani nie mam takiego zamiaru. Po prostu lubię je po prostu jako samochód. Jeśli chodzi o Wisienkę, czy którą nazywam, no to znowu jest samochód typu rodzinny, na co dzień, do pracy również. Czasem na budowie się pojawia, no i na wszelkiego rodzaju wyjazd.
Tutaj Ci tak trochę prowokacyjnie na wstępie chcę zapytać, czy to ostatnia szansa, by nagrać taki odcinek z ciekawymi samochodami na tle budowy, czy przewidujesz, że żadnego tąpnięcia i katastrofy w Twojej branży nie będzie?
Cena nieruchomości to wiele składników. Jakby na ten moment każdy z tych składników rośnie, w związku z czym ceny nieruchomości również rosną i ta sytuacja ostatnich dni, czy nawet ostatnich dwóch lat, którą mieliśmy pandemiczną, spowodowała, że te nieruchomości drożeją w bardzo szybkim tempie. Część pracowników na naszych polskich budowach była za wschodniej granicy. Dużo tych osób opuściło te budowy. W niektórych przypadkach to jest od 30 do 50% pracowników, także no nie jest to mała skala. Natomiast też uważam, że znajdzie się teraz rozwiązanie na to, żeby te budowy kontynuowane były w sposób zgodny z harmonogramami. A moje przekonania będę chciał dzisiaj uargumentować podczas przejażdżki z Tobą, więc tak naprawdę będziemy mieli o czym rozmawiać.
Zapraszamy Was na drugą część wywiadu, którą już przeprowadzimy bezpośrednio w samochodzie, jeżdżąc śląskimi ulicami. Radosławie, jeszcze w tej pierwszej części naszego wywiadu rozmawialiśmy sobie tak luźno o rynku nieruchomości, z którego się wywodzisz. Zasygnalizowaliśmy widzom, że temat nieruchomości będziemy chcieli poruszyć w dalszej części programu i do tego właśnie wątku w tej chwili wracamy. Jest wojna na wschodzie, rekordowa inflacja, ograniczony dostęp do kredytów hipotecznych za sprawą rosnących stóp procentowych. Co to wszystko mówi o rynku nieruchomości i perspektywach, jakie się malują
Twoją branżą? Wiesz, no to jest tak, że ten rynek nieruchomości w związku z tym jest moim zdaniem wręcz bardziej stymulowany, no bo ludzie mają te pieniądze gdzieś pochowane, mają jakiś tam kapitał, może niekoniecznie ujawniali to przez ostatnie lata, bo zresztą sam Wiele lat działałem nad tym, żeby uświadamiać ludzi o potrzebie w ogóle jako takiego inwestowania. No i dopiero w okresie pandemii tak naprawdę, czyli te 2 lata temu, jak się to wszystko zaczęło, cały ten krach, można powiedzieć, nieporozumień i tych wszystkich nieszczęść, no to ludzie zrozumieli, że pieniądze chowane w skarpecie przysłowiowej no nie do końca są w dobrym miejscu. I nagle, tak jak na początku pandemii, byliśmy też załamani, zresztą z wieloma analitykami, o tym, czy będą się sprzedawać te nieruchomości, czy nie będą się sprzedawać. Okazało się, że się przez te 2 lata sprzedawały bardziej niż kiedykolwiek. No i wiele firm, mimo wszystko, mimo tej pandemii, wiele firm odniosło duże wzrosty i tak naprawdę rekordowe sprzedaże. Ta sytuacja dzisiaj, czyli inflacja i wojna i generalnie drożyzna i to wszystko po kolei, znowu powoduje, że coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że warto inwestować albo relokować pieniądze. Za wiele możliwości nie mamy przecież, tak? No oczywiście kruszce, metale szlachetne czy tam inne rzeczy, dzieła sztuki pewnie też, ale to nie jest próg wejścia dla każdego. Nieruchomości są bardziej namacalne, bardziej takie trwałe. Widzimy tą nieruchomość, mamy, możemy czerpać z niej zyski, korzyści, bo wynajmiemy czy też odsprzedamy drożej. No i ludzie tak naprawdę zaczynają się ujawniać z tym, że kupują coraz bardziej. To jest ostatni tydzień, czyli tak naprawdę w ciągu, po pierwszych 3 tygodniach wojny już znowu ten, tak jak w pandemii, efekt się pojawił i znowu wyciągają ludzie pieniądze. Często z banków, często z jakichś lokat, często w ogóle ze skarpety.
No tak, ale z drugiej strony no chociażby ten deficyt rąk do pracy, który ma miejsce obecnie, zakładając, że ta wojna jeszcze troszeczkę potrwa albo jej konsekwencje będą się ciągnęły przez kolejne lata czy miesiące, też może wpłynąć na to, że w jakiś sposób rynek będzie musiał przepiwotować swoje założenia, zmienić swój sposób funkcjonowania, no bo w momencie, w którym masz ograniczone zasoby ludzkie, też nie jesteś w stanie tyle tych mieszkań produkować.
Oczywiście i teraz to jest kolejny czynnik, który będzie powodował zmianę ceny w górę, no bo jeśli tych pracowników niekoniecznie w jakiś, nie wiadomo jak tanich z Ukrainy, którzy byli na polskich budowach, będzie musiał zastąpić polski fachowiec, czyli niejednokrotnie droższy, okaże się, że ta siła robocza i usługi będą droższe, a to się dalej odbije na kliencie tym konsumpcyjnym, który nabędzie nieruchomość, więc wiadomo, może ta skala dzisiaj jeszcze też nie jest jakaś idealnie do porównania, bo nie ma co analizować po 3 tygodniach czy 4 tej sytuacji, ale już historycznie wiemy, że ta pandemia spowodowała bardzo podobny efekt. No i ja jestem mimo wszystko tego zdania, że te nieruchomości jeszcze nie są doszacowane w Polsce.
Ja bym ogólnie rynek nieruchomości przedstawił jako swego rodzaju tankowiec, który w powolny sposób zmienia swój kierunek i na efekty jakichś działań trzeba troszeczkę poczekać. No, chociażby ta podwyżka stóp procentowych nie jest jeszcze odczuwalna w tym miesiącu czy w kolejnym, tylko realnie patrząc wydarzy się to pewnie na większą skalę jesienią 2022 roku i wtedy być może się okaże, że sporo Polaków, którzy inwestowali w nieruchomości na zmiennej stopie procentowej, będą decydowali się na pozbycie się mieszkań i tym samym oferty z rynku wtórnego będą bardziej atrakcyjne niż te z rynku deweloperskiego. Taka jest moja hipoteza i ciekaw jestem, jak ty na to patrzysz.
Oczywiście mimo wszystko będzie to jakiś tam efekt, może nie dużej skali, ale na przykład posiadacze mieszkań nawet na kredyt kupionych i w celach wynajmu, to tak naprawdę zmniejszy mi się tylko dochód, bo przychód troszeczkę może wzrośnie, stopa procentowa wzrośnie, ale dochód delikatnie spadnie, pomimo wszystko to będzie jakiś dochód. Jeśli ktoś ma mieszkanie inwestycyjne, jeśli ktoś ma mieszkanie konsumpcyjne, no to pytam się, jeśli go sprzeda, czy zrezygnuje z kredytu, to gdzie pójdzie mieszkać, bo ten wynajem mimo wszystko jest drogi w Polsce, zwłaszcza na naszym podwórku zagłębiowskim. To są ceny niejednokrotnie, dwukrotnie wyższe niż raty kredytów za takie mieszkania. I no, Kowalski przysłowiowy no, nie pójdzie pod most, bo stopa wzrosła o 300 czy 500 zł, pójdzie po podwyżkę. Po jedną już był, bo ma składkę zdrowotną podwyższoną. Po drugą pójdzie, bo rata się dźwigła i znowu wzrośnie koszt usług i pracy. Więc no, nie da się zostać bez mieszkania. Jeśli chodzi z kolei o inwestorów, no to dla nich te stopy procentowe były brane pod uwagę, bo kupowali w takim, a nie innym okresie tych stóp i brali to pod uwagę na pewno jako inwestorzy, bo inwestor liczy w Excelu pewne założenia i też prognozuje, co będzie za rok, dwa. Nikt nie wierzył w to, że te stopy utrzymają się przez następne 100 lat.
przez środowiska lewicowe bardzo często jest podnoszony taki temat, że mieszkanie nie powinno być obiektem handlu, nie powinien to być towar, a coś, co jest podstawowym prawem i potrzebą każdego człowieka. Czy ty jesteś w stanie odnieść się do tego argumentu? I
ja uważam, że wszystko, co jest na sprzedaż, to jest towarem i tak naprawdę dla jednych będzie potrzebą konsumpcyjną, dla innych potrzebą inwestycyjną. Gdyby tak nie było, kodeks cywilny nie zakładałby takich możliwości jak dzierżawa, czy najem, czy czerpanie innych pożytków z nieruchomości. Tak? To jest jakby zagwarantowane od zawsze w przepisach, zresztą pochodzących bezpośrednio z prawa rzymskiego. No i tak naprawdę to było zawsze. No coś, co można kupić, można też sprzedać. Coś, co można kupić taniej, można sprzedać drożej. Więc jakby tu uważam, no nie ma co dyskutować za długo na ten temat, bo to jest po prostu towar jak każdy inny. Dla jednych oczywiście upragnione mieszkanie, wymarzone i może realizacja jakichś życiowych potrzeb, marzeń i tak dalej. Zresztą jeden z moich znajomych fajną rzecz kiedyś powiedział młodej parze, że chciał sprzedać im mieszkanie i powiedział takie fajne zdanie: nie róbcie sobie jaj, najpierw załóżcie gniazdo. Także uważam, że to jest w wielu przypadkach po prostu potrzeba życia, to mieszkanie, ale dla innych będzie to potrzeba handlu. I uważam, że jedni i drudzy mają rację.
Bardzo często się zdarza też w debacie publicznej przywoływanie zachodnich wzorców mówiących o tym, że Polacy niepotrzebnie przywiązują się do własności, bo przecież Niemcy ochoczo korzystają z różnego rodzaju programów socjalnych, też wynajmując mieszkania. Po pierwsze, te programy funkcjonują już od lat 80., więc dekady sprawnie działającego państwa się do tego przyczyniły, że ta możliwość jest. Ale po drugie, tam ceny są tak wysokie, że mało kogo też na to stać.
Oczywiście, no wiecie, fajnie się mówi, że nie potrzebuję czegoś na własność, bo wolę wynajmować. Przeważnie mówi to ktoś, kogo nie stać na to, co ma sobie kupić. Albo też z innych przyczyn. No generalnie kraje wysoko rozwinięte mają tą tendencję, że jest duża migracja rynku pracy. Czyli ludzie się nie przywiązują do miejscowości, do miejsca, ani też do nieruchomości. I tam ta potrzeba najmu jakby najbardziej jest uzasadniona. Potrzeba najmu to również to, że przecież i w Polsce pojawia się wiele zagranicznych firm, które inwestują między innymi właśnie na naszym rynku i oni też mają potrzeby wynajęcia, nie będą kupować mieszkań dla pracowników rotujących. Ale umówmy się, na przykład w wielu krajach zachodnich ludzie nie dlatego wynajmują, bo nie chcą mieć własności, tylko po prostu ich nie stać. I uważam, że odnośnie tego mogę wrzucić jedno zdanie, że tak naprawdę Polska jest jednym z nielicznych krajów w ogóle na Zachodzie czy w Unii Europejskiej, która ma samochody klasy premium tak naprawdę droższe niż mieszkania. Bo umówmy się, można kupić w Polsce nawet nowe mieszkanie za 200, 250 czy 300 tysięcy złotych, tyle samo co wartość jakiegoś tam SUV-a klasy premium i to może nawet nie do końca dobrze wyposażonego. W Niemczech czy w krajach właśnie zachodnich takie samochody są dwa na podjeździe, a ten dom, w którym się mieszka, nie jest na własność.
Słuszna uwaga. I przy tej okazji trzeba jeszcze zwrócić na jedną prawidłowość, która się pojawiła na rynku dosyć nieoczekiwanie, czyli popularność domów jednorodzinnych w okolicach dużych miast. Taki boom na tego typu zabudowę pojawił się wraz z pierwszymi oznakami pandemii. Wtedy każdy chciał mieć swój ogródek i możliwość funkcjonowania. Też niskie stopy procentowe wpływały na to, że ludzie chętnie nabywali większe metraże. Teraz się to troszeczkę może zmienić i przewartościować. 2020 rok i 2021 to były lata, które w szczególności były dobrym okresem na inwestowanie w właśnie zabudowę jednorodzinną. Jakie ty prawidłowości też dostrzegasz na rynku i perspektywy dla swojej działalności? No bo w sumie w tej chwili opierasz się głównie na takiej zabudowie, prawda?
Oczywiście. Między innymi jednorodzinna, ale też wielorodzinna. Natomiast powiem tak, no potrzeba matką wynalazku, tak? Mieliśmy lockdown, mieliśmy COVID-a, wielu z nas pewnie przechodziło go mniej lub gorzej, no sporo osób też mimo wszystko zmarło. No i tak naprawdę te obserwacje ludzi, które były bardzo szybkie, spowodowały potrzebę właśnie zmiany miejsca zamieszkania, ale tylko i wyłącznie z uwagi właśnie na to, że nawet w przypadku jakiegoś lockdownu czy kwarantanny, którą niektórzy przechodzili kilkukrotnie w ciągu roku i dwóch, że po prostu można wyjść na ten ogród, można zrobić grilla, można nie siedzieć w tym wielkim wieżowcu na którymś tam piętrze i bez klimatyzacji i tak dalej. Więc to były bardzo szybkie i takie, można powiedzieć, potrzebne decyzje, a spowodowane też niskimi stopami, że ludzie sięgali po coś tak naprawdę, po co nie do końca przemyśleli, że ich stać albo potrzeba. Więc nikt nie wiedział, ile potrwa pandemia, może 5, może 10 lat, okazało się w sumie 2. ale mimo wszystko ludzie zadłużali się na długi okres czasu, na za duże kredyty, bo te zarobki ich często korporacyjne powodowały, że na tych niskich stopach procentowych była po prostu zdolność kredytowa. No i ludzie mówili, jakoś to będzie, tak? No generalnie jakoś damy radę.
Tylko ja Ci tutaj wtrącę. Ktoś, kto miał jeszcze 3 miesiące temu zdolność na poziomie 600 tysięcy, dziś mają na poziomie 300 właśnie, czy 400 tysięcy. To jest drastyczna
właśnie,
zmiana.
Właśnie o to chodzi, że jakby ludzie nie patrząc w przyszłość, nie patrząc co, że te stopy faktycznie będą wieczne, kupowali w najlepszym momencie. To było wiadome, że generalnie często ktoś zamawiał coś, na co go nie stać. I albo nie będzie stać, bo to było do przewidzenia, może nie w takim tempie. I dzisiaj na podstawie badań wielu portali internetowych, nie chcę wymieniać z nazwy, bo to nie w tym rzecz, te badania spowodowały, że ludzie wrócili do tych decyzji sprzed pandemii. Czyli szukają konkretnie tego, czego szukali 2 lata temu. I to jest dalej namacalne w stosunku ich zarobków, w stosunku do ich zdolności kredytowej. No a pewnie niektórzy, którzy troszeczkę poszaleli z zakupami własnego wymarzonego domu, no będą musieli trochę więcej pracować albo faktycznie no, lekko ścisnąć pasa.
No dobrze, ale Ty opierasz swoją działalność, tak jak mówiliśmy wcześniej, na zabudowie wielorodzinnej. Czy w związku z tym nie boisz się, że Twój biznes w związku z konfliktem na wschodzie ma szansę zbankrutować, biorąc też pod uwagę inflację? Czy to jest dobry czas dla deweloperów, czy jednak obgryzacie powoli paznokcie?
Nie, myślę, że tak. Przede wszystkim ten mój biznes jest oparty na takich dwóch nogach, bo wielorodzinna to wiadomo jest jakaś tam skala. Natomiast mimo wszystko ja nie zrezygnowałem z zabudowy jednorodzinnej, typu bliźniak, czworak czy szeregówka, bo mam jakby pełen portfel dla klienta. Jeśli przyjdzie klient i będzie chciał jakąkolwiek nieruchomość, oczywiście wyłączając nieruchomości komercyjne, których nigdy nie lubiłem, to naprawdę znajdzie coś dla siebie. Jak go będzie stać na mniejszy dom, to kupi mniejszy, jak na szeregówkę, to szeregówkę. Jeśli ma więcej kasy, to może być większy dom albo po prostu, albo czworak, jeśli znowu tych pieniędzy nie ma aż tyle, albo tej zdolności, albo finalnie mieszkanie w bloku. I tak naprawdę każdy, kto do nas trafi, jest w stanie wybrać coś dla siebie. Mamy szeroki portfel. To jest pierwszy jakby powód do tego, że mogę być spokojny. Drugi powód jest taki, że wielomieszkaniówka sprzedaje się w dużej mierze inwestycyjnie. Czyli jeśli mamy szeregówkę, czy bliźniaka, czy domek jednorodzinny, to bardzo rzadko może się zdarzyć sytuacja, że przyjdzie inwestor i kupi to na wynajem albo w jakichś tam celach inwestycyjnych. Ale jeśli mamy na przykład blok, to statystyka mówi, którą prowadzimy wiele lat, że tak naprawdę około 40, a bywały momenty, że 50% klientów, którzy kupowali w tym bloku, to klienci na wynajem. Czyli tych konsumentów mimo wszystko też jest ileś procent osób.
Ale... I konsumentów gotówkowych, bo w większych miastach ponad połowa mieszkań jest kupowana przez osoby prywatne posiadające właśnie gotówkę.
Są też osoby, to jest niewielki odsetek, ale osób, które kupują właśnie nieruchomość mieszkalną, mieszkanie, takie najczęściej 35-50 metrów kwadratowych. Za gotówkę oczywiście i zostawiają zamknięte na klucz bez wykańczania go. Po prostu w stanie deweloperskim, argumentując to tym, że może za parę lat to sprzedadzą, a być może zostawią dla dzieci, wnuków i tak dalej. Ale nie chcą wynajmować, bo z kolei stwierdzają, że i tak nieruchomość rośnie na wartości, nawet bez tej korzyści czerpania z najmu. I wolą nie uganiać się z najemcami, wolą mieć spokojną głowę, a ta nieruchomość i tak w ciągu roku czy tam dwóch rośnie. Ja mam taki przykład, że na 50-metrowym mieszkaniu na naszym rynku w ciągu pandemii klienci potrafili zarobić bez remontu, kupując od dewelopera w pierwszym dniu budowy, sprzedając w ostatnim dniu budowy prawie 100 tysięcy złotych.
Uwzględniając inflację?
Oczywiście, że nie, ale generalnie jeszcze ta inflacja nie była taka przez te ostatnie 2 lata ciężka.
No, ale 90 tysięcy jest do przodu, powiedzmy.
90 tysięcy jest do przodu, powiedzmy. Jak zdążył sprzedać teraz, jak nie zdążył, to będzie musiał troszeczkę więcej odjąć tej inflacji, ale też znowu z kolei przez te pierwsze 3 miesiące tego roku te ceny też się już dźwignęły, więc jakby trzeba by to wszystko zliczyć do kupy i faktycznie zysk wychodzi, więc i to nie mały, na pewno większy niż produkty bankowe czy parabankowe.
No właśnie, my mamy teraz kryzys depozytów bankowych, rozwiązań finansowych, które pozwalają te środki lokować w takim oldschoolowym stylu, czyli niech sobie będą na koncie. Chciałbym już płynnie przejść do pytania związanego ze szkoleniami, które są ogólnodostępne. Pytanie potem, jak z tej wiedzy ktoś skorzysta. Co to jest za projekt? Bo cieszy się on wielką popularnością. Setka osób na Twojej sali to jest norma.
No powiem tak, że ogólnie wiedzy dostępnej za darmo tak naprawdę w internecie jest sporo i to uważam, że daje wielką szansę ludziom zaczynającym w ogóle w branży, bo jak ja zaczynałem, nie miałem takiej wiedzy w ogóle, nie miałem jej nawet gdzie, skąd czerpać, bo wtedy specjaliści czy praktycy raczej trzymali ją w kieszeni, a nie było ani live'ów, ani webinarów, ani nic. Tego jest dużo, my to też robimy bardzo często, no ale oprócz tego nadarzyła się potrzeba, żeby ta wiedza z takiego webinaru pojawiła się w formie warsztatów. To są warsztaty trzydniowe, robimy je już półtora roku tak naprawdę z wielkim sukcesem, bo ci ludzie są zadowoleni, wracają, polecają i też dzięki temu wchodzą łatwiej w ten biznes, unikają pułapek, zagrożeń, często przekładając to na realne oszczędności czy korzyści finansowe.
I to szkolenie musi też swoje kosztować, bo to jest oszczędność czasu dla ludzi, którzy nie muszą potykać się o własne nogi wchodząc w nową branżę, tylko już korzystają z Twoich rozwiązań czy jakiegoś też mentoringu z czasem. Ja byłem na szkoleniu kogoś od właśnie z Twojej branży, u konkurencji Twojej i realnie patrząc nawet, jako że jestem już doświadczony i dosyć obyty w tym temacie, to czegoś się nauczyłem i wiem, że gdybym miał więcej czasu, to bym w ten rynek wchodził, nawet w tych trudnych czasach. No ale cóż, zostawmy ten wątek już, albo jeszcze nie, chciałbym Cię o te trudne czasy zapytać, czyli o te problemy na budowie, bo jadąc do Ciebie na dzisiejsze nagranie na Śląsk, słuchałem sobie audycji w jednej z rozgłośni, gdzie była dyskusja w kontekście zagrożeń, z którymi się mierzą deweloperzy i nawet podziałów wśród ekip budowlanych. Dochodzi do tego, z tego co słyszałem, że Ukraińcy nie chcą na budowach współpracować z pracownikami z Białorusi. Zauważasz coś takiego?
Akurat słyszałem o tym, natomiast na naszym rynku lokalnym nie występują ludzie z Białorusi, ani obecnie jest bardzo mało ludzi z Ukrainy, jakby nie było, no bo faktycznie część osób pojechała na ichniejsze święta Bożego Narodzenia, które w styczniu się odbywają bodajże, no i nie zdążyła wrócić jakby do Polski, a część po prostu wyjechała patriotycznie bronić ojczyzny, no i tych osób jest coraz mniej, natomiast oczywiście, no jakbyśmy byli skłóceni z jakimś tam innym krajem, mam nadzieję, że nigdy nie będziemy, i mielibyśmy w pracy kogoś, kto w tym kraju mieszka, żyje i dalej też jest patriotą tego kraju, a robi nam krzywdę, no to nie mielibyśmy do siebie sympatii, nie chcielibyśmy razem pracować pewnie, nie? Więc to jest zrozumiałe. A czy to będzie konflikt powodujący jakby większą skalę? Myślę, że no trzeba chwilę poczekać, bo mam nadzieję, że ci pracownicy finalnie jak najszybciej, życzyłbym sobie i zresztą im, żeby jak najszybciej wrócili i pomimo tego, że pewnie mają co odbudowywać u siebie, to będą chcieli te pieniądze tutaj zarobić na ich tak zwanym zachodzie. Więc no poczekajmy jeszcze może z tą odpowiedzią. A propos, widzisz, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś, że szkoliłeś się też u konkurencji. To właśnie my uważamy, że to nie jest konkurencja, bo tych szkoleniowców w Polsce, zresztą w grupie, w której ja jestem, jest nas kilku, a w sumie w Polsce jest może kilkunastu, nawet może nawet nie kilkunastu, to uważamy, jak ludzie pytają, u kogo warto się szkolić, to ja uważam, że warto się szkolić u kilku z nas, żeby jakby porównać nasze trendy, porównać nasze modele biznesowe i tak naprawdę wydać może kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych na to wszystko, ale mieć już gotowe recepty na prowadzenie biznesu. Więc ja rekomenduję naprawdę sprawdzić kilku szkoleniowców i zobaczyć, gdzie tak naprawdę najbliżej mi jest biznesem, do którego.
Czasami mi widzowie pytają, Filip, mam kilkadziesiąt tysięcy wolne, co z tym zrobić, w co zainwestować? Myśląc, że 40 tysięcy leżące na koncie to jest już jakaś szansa, by wejść w gruby biznes, w takim przypadku zawsze odpowiadam, zainwestować w siebie, bo to zawsze ma szansę zaprocentować. Wracając jeszcze już tak na koniec do tych wątków ukraińskich, to powiedz mi, jak wygląda sytuacja z Twoimi pracownikami, bo Ty na budowie miałeś kilkadziesiąt osób obywatelstwa ukraińskiego, którzy wyjechali na front i teraz gdzieś tam z karabinami po lasach i okolicach tak, Kijowa biegają. Znasz te historie?
Tak, i to oczywiście to były osoby, które pracowały u mnie na budowie, to nie byli może wszyscy bezpośrednio moimi pracownikami, bo też firmy podwykonawcze, które pracowały u nas i pracują, ich to najbardziej dotyka, bo oni mieli tych pracowników najwięcej. Faktycznie, no, kontrakty pozawierane przez te firmy, czy przez nas nawet na ten rok, no, w jakimś tam stopniu musimy może wygasić, albo generalnie spowolnimy tempo, lub też znajdziemy zastępstwo, tak, bo bo to też są prace, które nie tylko obywatel Ukrainy potrafi wykonać i myślę, że w tym kierunku będziemy szli. I ogólnie wiadomo, że jeśli przywiązujesz się do jakichś ludzi, którzy pracują u Ciebie na budowie, bez względu czy są bezpośrednimi Twoimi pracownikami, czy też nie, no to masz pewien jakby taki smutek i żal, że jesteś z nimi związany, tak? No wiadomo, że bardzo często po zakończeniu jakiegoś etapu pracy i zdarzało się zrobić wspólnego grilla i tak dalej, więc nie mówię co więcej, to tak naprawdę martwisz się o nich, tak? No, martwisz się o nich i nie wiesz co będzie, więc miejmy nadzieję, że wrócą, że są cali i zdrowi i tego się będę po prostu na razie trzymać, a póki co znajdziemy zastępstwo.
No i póki co też możesz swoje działania też ukierunkować na inne aspekty. Ty potrzebujesz gruntu, żeby móc coś budować. Zastanawiam się, wedle jakiego klucza dobierasz działkę pod zabudowę jedno- czy wielorodzinną. Jak to jest złożony proces? Tutaj Ci pozostawiam wielokropek i szansę na kompleksową wypowiedź.
Jasne. Ogólnie powiem tak, że zakup działki, jeśli chodzi o nieruchomości w ogóle na rynku, to jest najtrudniejsza nieruchomość, jaką można kupić i co trzeba z tym zrobić. Więc dla mnie, o ile sprzedaje się mieszkanie i tam jakąś księgę wieczystą, czy jakieś zaświadczenie dowozisz do notariusza, to jest wszystko. Przy zakupie działki notariusz nie wymaga wielu dokumentów, natomiast Ty wymagasz wielu dokumentów, to jest segregator dokumentów, które musisz sprawdzić, przeanalizować i zobaczyć, co tak naprawdę możesz wybudować. Często się obraca to w tą stronę, że najpierw jest analiza takiej działki, która pokazuje spektrum działań, jakie możemy na niej przeprowadzić. Czyli to będzie jednorodzinna, czy wielorodzinna, czy jakaś tam niska intensywność, czy śródmiejska, czy inna. Potem wiele rzeczy, takich aspektów technicznych, czyli grunty, ich nośność, badania geologiczne, regulacje przez GODT, czasem granic nieruchomości, stan prawny, czyli własność, to jest tak naprawdę kropla w morzu przy zakupie działki, bo cały ten szereg rzeczy, uwarunkowań i nawet właśnie w terenie i w spadkach i w jakiejś tam podmokłości działki, czy nawet kształcie, będzie determinował możliwości jej zabudowania. Jeśli występują takie możliwości, to wtedy tworzy się wstępna koncepcja danego budynku. To jest robione w ciągu 2-3 dni i wtedy dopiero wstępny kosztorys, czy w ogóle ta działka dla nas jest lukratywna, czy będziemy chcieli coś takiego budować. I w tym momencie się zatrzymam, bo jakby to jest tak naprawdę odpowiedź, tylko że zobaczcie teraz, co się dzieje w głowie klienta, który kupuje działkę jako konsument bez żadnej pomocy, tak? Bez żadnej specjalistycznej wiedzy, bez jakiegoś supportu wśród innych osób, no to generalnie może bardzo szybko ta jego inwestycja może się stać najgorszą inwestycją w życiu, bo wystarczy, że czegoś nie sprawdzi i potem zostanie z taką działką.
Ktoś się może cieszyć, że kupił 10 arów w dobrej cenie pod miastem za 200 tysięcy złotych, na przykład pod jakimś dużym miastem, a finalnie się okaże, że to, co najwyżej tam będzie mógł zrobić, to grilla ze znajomymi.
Ewentualnie będzie mógł to sprzedać, ale jak kupujący będzie bardziej śledczy niż on był przy swoim zakupie, to jej po prostu nie sprzeda. Bo się może okazać, że wymiana gruntu pod budynek na takiej działce jest równowartością działki albo nawet i więcej. Dlatego jakby trend inwestowania w nieruchomości przez osoby takie prywatne, które na co dzień są konsumentami, mają tam jakieś odłożone pieniądze i chcą zainwestować w nieruchomości, to bardzo się rzadko zdarza, że kupują po prostu działki, same działki, chyba że te działki powstają w wyniku nowego podziału, są sprzedawane przez jakiegoś właśnie inwestora, który z kolei inwestuje w podziały działek i mają szeroką dokumentację do tego, że wiemy, co kupujemy, a nie jest to kot w worku.
I o tym też na pewno będziesz mówił na swoich szkoleniach.
Oczywiście, tak, to jakby działka to jest klucz tak naprawdę biznesu, bo całe nieruchomości zaczynają się zawsze od działki.
Radosławie, dosyć wnikliwie przeszliśmy przez rynek nieruchomości i swoją podróż będziemy kontynuowali, ale jeszcze wrócimy do genezy tego wszystkiego, do momentu, gdy w Twojej głowie pojawiła się lampka pod tytułem wchodzę w rynek nieruchomości, choć do dyspozycji miałeś, realnie patrząc, dziesiątki branż, też bardziej niektóre rentowne, wybrałeś jednak nieruchomości. Z jakiego powodu właśnie tą branżą się zainteresowałeś? I jakie były Twoje początki, bo pierwsze projekty w w szczególności się pamięta i wraca po latach do nich też myślami.
Jasne. I teraz myślę, że to nie jest coś trudnego powiedzieć, że wiele osób zaczynało jako pośrednik, ja też. Czyli biegaliśmy w mieszkaniach jako pośrednicy i tak naprawdę to jest podstawowy zawód na rynku nieruchomości, okołorynkowy, który pozwala nauczyć się wielu rzeczy. Przede wszystkim pozwala się nauczyć pewnej pokory, bo bardzo często słyszy się nie, a rzadko słyszy się tak. Więc tak jak mówił jeden ze szkoleniowców, trzeba ileś razy wypracować to nie, żeby się zdarzyło tak. I tutaj nauczyłem się tego bardzo dobrze, też psychologia sprzedaży weszła w to. Ale pierwszy projekt wyniknął po prostu z potrzeby, którą mieliśmy wraz z żoną, że chcemy zbudować dom, ale działka była na tyle fajna, gdzie nasz dom pojedynczy pochłonąłby całą działkę i skonsumował, że stwierdziliśmy tak, wybudujemy tak zwanego bliźniaka, czyli najczęstszy produkt, który się buduje dzisiaj w małej deweloperce. Całkiem nie wiedząc jeszcze, że jesteśmy deweloperką jakąkolwiek, bo nie było wtedy jeszcze ustawy ani żadnych przepisów tego typu, które dzisiaj mamy. I tak naprawdę nie było to zamierzenie deweloperskie. To chodziło o to, żeby było konsumpcja, inwestycja. Budujemy bliźniaka, sprzedajemy połówkę, na niej zarabiamy. Wystarczy na to, żeby wykończyć swój dom na gotowo, prawda? I tak zrobiliśmy. To był pierwszy projekt, ale powiem, z czasem wspominam to już bardzo sentymentalnie. Do tego stopnia, że dzisiaj wracam znowu z budową własnego domu i wracam w tą samą lokalizację. Tym razem już w dom wolnostojący. To była taka pierwsza deweloperka, nienazwana jeszcze przez nas. Potem długi okres flipowania i tak naprawdę mnożenia kapitału, jeszcze myśląc wtedy, że trzeba go bardzo dużo, żeby wejść w biznes deweloperski. Po latach stwierdzam, że za długo flipowałem, za dużo tego kapitału nazbierałem, a mogłem zacząć wcześniej. I też te progi wejścia są zupełnie inne, niż nam się po prostu wszystkim wydaje. I tak się to zaczęło. Dzisiaj do tego stopnia jest sentyment w tej pierwszej budowie, bo tak naprawdę taka nauka budowlanki, trochę spędzonego czasu na tej budowie z ekipami, wiele pytań, a dlaczego tak, a dlaczego nie. I potem to wiadomo, po latach gdzieś tam zaowocowało, wróciło.
Mhm. Mówiłeś o tym, że próg wejścia jest nieduży. Ile 10 tysięcy czy 100 tysięcy wystarczy, by pomyśleć o własnej inwestycji deweloperskiej? Jaki jest próg wejścia do branży?
I tu zaskoczę, myślę, bo Was wszystkich, bo uważam, że jest to kwota 500 tysięcy złotych, takim progiem, który pozwala wejść w biznes deweloperski, czyli kwota, która równie dobrze odpowiada cenie dwóch zrobionych flipów w niejakiejś wielkiej miejscowości w Polsce. Oczywiście lokalizacja będzie miała znaczenie, bo często na szkoleniach ludzie mówią: słuchaj, no mam te 500 tysięcy i nie mogę działki kupić, tak? A gdzie mieszkasz? No mieszkam w stolicy, nie? No to mówię, przyjedź w inny rejon Polski, czy przyjedź do nas, gdzie możesz za 500 tysięcy być deweloperem. To wszystko zależy, jak na to spojrzymy i tak jak mówię, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc tak samo ta lokalizacja będzie miała ogromny wpływ na próg wejścia, ale uwierzcie mi, ta kwota 500 tysięcy pozwoli spokojnie rozpocząć biznes, więc...
Jaka jest rentowność, inwestując swoje 500 tysięcy w dzisiejszych realiach?
W dzisiejszych realiach to będzie tak, że rentowność dewelopera jest między 20, a w dobrym przypadku 40%. Natomiast zdarza się też, że my nie możemy policzyć tylko i wyłącznie tych stopy zwrotu z włożonego kapitału, bo my nie wykładamy na całą inwestycję deweloperską. Tak, czyli po prostu będziemy mieli po części jakieś zamrożone pieniądze, ale po części też nabywcy będą nam też dosypywać do puli i to pozwoli skończyć inwestycję, więc
no, trzeba
pod uwagę...
tutaj wytłumaczyć, jak to wygląda dla laików, czyli są rachunki powiernicze i się płaci w transzach deweloperowi za wykonane prace.
On jakby za te zaangażowane środki przez klientów jakby dalej buduje i kończy budowę, w związku z czym przyjmijmy, że jeśli marża wynosi na poziomie choćby 30%, a wkładamy tak naprawdę połowę w ten biznes potrzebnych pieniędzy, no to tak jakbyśmy mieli zwrot na poziomie 60% z takiego kapitału. Oczywiście można to na swój sposób przeliczyć. To trwa mniej więcej około półtora roku do dwóch, taka inwestycja.
Czy coś tytułem zakończenia, Radosławie, na sam koniec naszego spotkania chciałbyś dodać?
Myślę, że mimo wszystko pozostańmy optymistami w tym wszystkim, co się dzieje, bo tak samo jak 2 lata temu każdy z nas ubierał 8 maseczek, rękawice i worek na śmieci na głowę, to już minęło. Tak samo musimy się też przyzwyczaić niestety do tego, że no, za granicą się coś dzieje i miejmy nadzieję, też to minie i wszystko wróci do normy, a polityka fiskalna czy rosnące ceny też nie będą w nieskończoność, więc jakby trzymajmy chwilę, że tak powiem, się w optymizmie i miejmy nadzieję, że to wszystko będzie wracać do normy.
I trzeba jeszcze na koniec podkreślić, że w rozwiniętych europejskich krajach, do miana którego też Polska z czasem będzie pretendowała, jeśli już tego nie robi, bardzo popularne są podatki katastralne. To jest kwestia czasu, aż w Polsce też ktoś może wpaść na taki pomysł, gdzie realnie patrząc, nieruchomość kosztująca 1 000 000 zł przy 3-procentowym podatku prowadzi do wywłaszczenia po 30 latach użytkowania, prawda? 30 lat razy te 3%, no to już jest 90% nieruchomości oddane w formie podatków. Tego nie ma. Być może kiedyś będzie. Z każdym rokiem coraz trudniej się zarabia pieniądze, więc czas na inwestycje w nieruchomości najlepszy był wczoraj albo dzisiaj. Jeśli już ten pociąg jedzie, to warto do niego siąść, a nie czekać, aż będzie tylko gorzej, bo nawet na system podatkowy, jak sobie spojrzymy, on z każdym rokiem jest coraz bardziej agresywny i represyjny też dla obywateli, to nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już niebawem na kolejny materiał. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy jesteście zwolennikami mieszkań czy domów i dlaczego. Jestem ciekaw Waszej opinii. I zapraszam też do opisu filmu, gdzie zlokalizowane są linki powiązane z moim gościem. Tam przeczytacie też więcej o szkoleniach i o premierze książki, która niebawem będzie miała miejsce, a może już ma, właśnie autorstwa mojego dzisiejszego gościa. Do zobaczenia na drodze. Dziękuję.
Do zobaczenia. Ci dziękuję.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.